Zmiana traktatów Unii Europejskiej, konsekwencje dla Polski, to temat, który dzisiaj podejmujemy. Zapraszamy Państwa do tego, by go wspólnie podjąć, a z nami w studiu jest i cieszymy się z obecności pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie, panie pośle.
Witam serdecznie, dobry wieczór, szczęść Boże.
Panie pośle, niedawno, kilka dni temu, Parlament Europejski przegłosował zmianę traktatów, tak to trzeba może nazwać najprościej i najkonkretniej. Większość, która przegłosowała te propozycje, no nie była jakaś porażająca. Zabrakło dosłownie kilku głosów czy kilku posłów, którzy zagłosowaliby w odwrotnym kierunku, a te propozycje by nie zostały przyjęte, przegłosowane. Chciałbym pana tak na początku, na gorąco i tak bardzo ogólnie zapytać o taką refleksję. Debata w Parlamencie Europejskim wcześniej, później samo głosowanie. Czy pan się takich rezultatów spodziewał?
Witam raz jeszcze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do bardzo ważnego radia w ważnym czasie. A ja od dłuższego czasu otrzymywałem sygnały z różnych grup politycznych, także tych, które są kojarzone z tym mainstreamem unijnym, z tym głównym nurtem, że tam narasta pewien bunt na pokładzie, że jest szereg posłów, którzy nie zgadzają się z tym, co w ich imieniu podpisano, bo przypomnę, że pięciu autorów tych lawiny zmian, bo to przecież chodziło o blisko 270 poprawek zawartych na 120 stronach, no książka w zasadzie, ci autorzy tej rewolucji ustrojowej, pięcioro posłów z pięciu grup politycznych, ale tylko z dwóch państw, czwórka z Niemiec i pan Giffer Hofstadt, znany antypolski polityk, był premier Belgii, szef liberałów w Europarlamencie przez wiele lat. No, oni stworzyli pewien dokument, ale wiele ich kolegów z ich grup politycznych się z tym nie zgadzało. No i okazało się, że rzeczywiście w głosowaniu ten wynik był bardzo wyrównany. A no, to oznacza, że jednak nawet w tym Europarlamencie, a znam go dobrze, który trochę głosuje jak taka maszynka do głosowania, no jakaś refleksja się obudziła, że tutaj hola, hola, to za daleko poszło, że jest szereg poprawek bardzo daleko idących, które w zasadzie no, kompletnie zmieniają Unię Europejską, ustrój Unii Europejskiej, które są takim milowym krokiem, siedmiomilowym krokiem do no, stworzenia jednego federalnego państwa w miejsce Unii Narodów, Unii Państw Narodowych, Unii Ojczyzn. A no i dlatego właśnie ten wynik był taki dosyć jednak sensacyjny. No to przeszło. Natomiast to pokazuje także tym eurofederalistom, tym euroentuzjastom, że skoro to przyszło tak nieznaczną większością głosów, to znaczy, że można się spodziewać również na dalszych etapach prac nad tą rewolucją ustrojową, jeszcze raz podkreślę to określenie, można spodziewać się jeszcze no, różnych protestów i pewnych prób skorygowania tego tekstu, który rzeczywiście może całkowicie Unię Europejską odmienić, ale odmienić na gorsze.
Panie pośle, posłowie, europosłowie, patrząc przez pryzmat Polski i partii w naszej ojczyźnie, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, przepraszam, i Platformy Obywatelskiej, głosowali przeciwko tym zmianom traktatowym. Czy to nie było zaskoczeniem?
To ciekawa rzecz, bo ich wypowiedzi by temu przeczyły. To znaczy, oni atakowali polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy przestrzegali przed tymi rewolucyjnymi zmianami. Ich taka retoryka była taka bardzo, powiedziałbym, eurofederalistyczna, ale głosowanie było inne. Mam wrażenie, że po prostu skutek pewnej presji, takiej moralno-politycznej, nacisku ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które bardzo jasno stawiało sprawę, to znaczy albo jesteś za suwerennością Polski, albo przeciwko, albo jesteś za jasną stroną mocy, albo jesteś za ciemną stroną mocy. No tutaj pod tą presją europosłowie Platformy, poza jedną panią komisarz Hübner, która była na sali w czasie głosowania, ale nie zagłosowała, i europosłowie PSL-u zagłosowali tak, jak my, jak my byśmy chcieli, żeby zagłosowali. Natomiast jednocześnie jakby często podtrzymując tą swoją retorykę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość straszy Europą, straszy Unią, no ale jednak zagłosowali tak, jak tego oczekiwaliśmy. Tuż po tym głosowaniu Gazeta Wyborcza opublikowała taki tekst, który apeluje, żeby nie dać się szantażować tym eurofobom, tak się nas określa, bo rzeczywiście chyba się przestraszyli, że jest bunt na pokładzie, że rzeczywiście nie tylko Europa się budzi, o czym świadczą wyniki wyborów w różnych krajach, ale także nawet te ugrupowania, które prezentowały taką naiwną retorykę bezrefleksyjną, prawda, wszystko się trzeba zgadzać z tym, co proponuje Bruksela, co z Brukseli płynie. Nawet wśród tych ugrupowań rodzi się refleksja, że to może im zaszkodzić, że ich wyborcy mogą się z tym nie zgodzić, bo na przykład, no, skoro w tych zmianach, już kończąc, było żądanie, aby kraje członkowskie Unii weszły do strefy euro, no to przecież oczywistym sposób jest to, że to jest wbrew tym 63% Polaków, którzy ostatnio wypowiedzieli się w badaniach, że nie chcą, żeby Polska do Eurolandu wchodziła, że jest to niekorzystne ekonomicznie dla państwa polskiego i dla przeciętnego Polaka. Więc myślę, że to był właśnie powód głosowania przeciwko ze strony PO i PSL-u, z czego się bardzo cieszymy, bo mam takie poczucie, że to myśmy narzucili im pewną narrację.
Panie pośle, reformę Unii Europejskiej poparło łącznie 9 europosłów polskich. Państwo Balt, Belka, Biedroń, Cimoszewicz, Kohut, Liberacki, Miller, Tun oraz Spurek. Zaskoczenie?
Nie. Ja bym wolał mówić o pseudoreformie Unii niż reformie. Natomiast rzeczywiście ta dziewiątka, więc raczej ta mniejszość posłów z Polski, ja wolę tak to określać, z tymi przymiotnikami to uważam, zagłosowała właśnie za tą rewolucją ustrojową, za zmianami traktatów. Przy czym uwaga, byli to europosłowie wybrani przed 4 laty z 2 list. Większość z nich, 2/3 z nich, 6, byli wybrani z koalicji europejskiej, tak się wtedy nazywało, i była to koalicja z udziałem Platformy Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy. W tej 6 było 5 polityków SLD i pani Fontunu Hohenstein, która była jedynką w Krakowie z puli Platformy Obywatelskiej. Pozostała trójka, to byli przedstawiciele formacji pana Biedronia z nim na czele. No i ja się akurat spodziewałem, że te osoby tak zagłosują. Przewidywałem to, ale rzeczywiście, gdyby tutaj ojciec redaktor ma rację, gdyby oni zagłosowali przeciwko traktatom, to by to nie przeszło. No, także ich odpowiedzialność jest rzeczywiście w tej sprawie absolutnie fundamentalna.
Co dalej, panie pośle, bo na forum Parlamentu Europejskiego zmiany traktatowe przeszły, czyli zostały przegłosowane. Jaki dalszy tryb procedowania tych kwestii, bo to jest sprawa bardzo poważna. To nie są jakieś drobne kwestie, które trzeba skorygować, tylko to jest zmiana unijnych traktatów, czegoś, na co się kraje członkowskie kiedyś umawiały. Teraz kształt Unii Europejskiej ma zostać dosyć mocno zmieniony.
Już mówię, jesteśmy po dwóch etapach procedowania, bo pierwszy etap, przypomnę, parę tygodni temu na posiedzeniu Komisji Spraw Konstytucyjnych Europarlamentu głosowanie i może warto przypomnieć jego wyniki. Wtedy aż 20 europosłów było za tymi bardzo głębokimi zmianami, a tylko 6 przeciw, a więc liczba zwolenników tej rewolucji ustrojowej była niemal 3,5 razy większa niż przeciwników. Zwracam uwagę, jak to w ciągu paru tygodni się spłaszczyło, że już wyniki na głosowaniu plenarnym były zupełnie inne. Teraz pójdzie to, i to jest etap trzeci, na posiedzenie Rady Europejskiej. Zobaczymy, czy ta Rada Europejska, która zbiera się 14-15 grudnia w Brukseli, czy to już będzie na jej agendzie. Na razie tego nie było w programie. Rada Europejska w zasadzie na pewno postanowi, jak o czym już pisałem wcześniej, przed tym głosowaniem, i tak się pewnie stanie, postanowi o powołaniu tak zwanego konwentu, takiego ciała, w skład którego wejdą przedstawiciele poszczególnych krajów, zgłoszeni przez rządy. To jest taka struktura analogiczna do tej, którą przypomnę, powołano dobrych 6 lat temu, gdy stworzono tak zwaną Konstytucję Europejską i taki właśnie konwent procedował nad jej kształtem. Przypomnę tylko, że wówczas przedstawiciele konwentu zdecydowali, żeby, uwaga, wykreślić z preambuły, która miała tam miejsce, odwołanie do wartości chrześcijańskich, mimo że to przecież stwierdzenie faktów, stwierdzenie tego, co było w historii, ale jednak konwent to wykreślił. Na szczęście Konstytucję Europejską obywatele dwóch krajów członkowskich, Francji i Holandii, czyli Niderlandów, odrzucili w referendach. Więc ten konwent będzie zapewne procedował nad kształtem tych zmian traktatowych. Potem będzie powołana tak zwana konferencja międzyrządowa już z udziałem przedstawicieli stricte rządów krajów członkowskich UE27 i to, co zostanie tam przyjęte, ma zostać przekazane poszczególnym krajom do akceptacji lub nie. To bardzo ważne, bo uwaga, udało się, uważam to za sukces, Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich sił konserwatywnych i tych, które odwołują się do tradycji sił euroralistycznych czy też eurosceptycznych, odrzuciliśmy poprawkę, która zakładała, że tego etapu w ogóle nie będzie. Eurofederaliści chcieli, żeby to się wszystko skończyło na szczeblu instytucji Unii Europejskiej. I żeby już poszczególne kraje sobie nie zawracały tym głowy, już za nich decyzje będą podjęte na szczeblu unijnym przez ten konwent i konferencję międzyrządową. To nie przeszło i dlatego też my będziemy w Polsce decydować o tym, czy przyjmiemy te zapisy w takim kształcie, jakim będą za jakiś czas przedstawione, czy też nie. Tutaj jest oczywiście decyzja poszczególnych krajów, czy to będzie przyjmowane przez rządy, czy przez parlamenty, czy w drodze referendum. Ale to warto podkreślić. To my, Polacy, będziemy o tym decydować, czy to wejdzie w życie, czy nie. I na końcu jeszcze jedna taka uwaga. Bardzo dobrze, że o tym mówimy tak na serio, na poważnie, bo to jest coś śmiertelnie poważnego. Jak ja słyszę głosy szeregu polityków, uwaga, także z tych partii, które głosowały przeciwko tym zmianom traktatowym, że no to w zasadzie to było takie wstępne głosowanie, że to nic nie zmienia, że dopiero długi czas upłynie. No to jest lekceważenie problemu, bo oczywiście można powiedzieć takim językiem, proszę wybaczyć, opisowym, poszły konie po betonie, to znaczy no już została ta procedura uruchomiona, tak? Coś się stało i teraz będzie procedowane. Pytanie, jak długo, no ale już jest jakiś punkt odniesienia, który oczywiście jest punktem, podkreślam, skorygowanym w paru miejscach, ale jednak punktem fatalnym dla Polski, dla innych państw narodowych i to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Nie wolno tego relatywizować, nie wolno mówić, że no coś tam przeszło, ale to nie ma znaczenia, jeszcze tych zmian nie ma, no tak nie ma, no ale krok w ich kierunku, bardzo znaczący, już nawet dwa kroki, jak powiedziałem, Komisja Spraw Konstytucyjnych i Parlament Europejski jako całość, zostały postawione.
Wspomniał pan poseł też o tym, że tutaj warto byłoby grać na czas, jeżeli chodzi o samą zmianę. Ja chciałbym też dopytać, mamy na razie pewien projekt, jak to ma wyglądać, tak jak pan poseł też wspomniał, dosyć obszerna książka z tego by mogła wyjść, czy na tych kolejnych etapach jest możliwość jeszcze jakichś poprawek czy zmian takich no konkretniejszych, poważniejszych, a nie tylko jakichś kosmetycznych?
Tak, oczywiście. Pytanie, w jaką stronę te zmiany pójdą. Pytanie, czy na przykład to, co żeśmy wyrzucili z tego, to czasem no nie wróci. Wyrzucone drzwiami Europarlamentu, czy nie wróci oknem jakiegoś konwentu, o którym wspomniałem. Rzeczywiście to jest absurdalnie dużo tych poprawek. No, czasem tutaj dochodziło do jakichś sytuacji, powiedziałbym, groteskowych, no, w debacie, przy pustej sali w zasadzie, co warto podkreślić. Debata w zeszły wtorek, 5 dni temu, sala prawie pusta, no i tam jest fragment w tych zmianach o poszanowaniu praw zwierząt, no i zabiera głos europosłanka i mówi, że tutaj trzeba podkreślić prawa gęsi, to nie kabaret, tylko debata w Europarlamencie, a dlaczego? Ponieważ no, z gęsi się robi foie gras, taki przysmak Francuzów, wiadomo, tuczone gęsi, wątróbki i tak dalej, i tak dalej. Francuzi się tym zajadają. No, znaczy, oczywiście, można powiedzieć, na przykład, to moja tutaj glosa do tego, że w Konstytucji Indii jest zapis mówiący o tym, że każdy pracownik ma prawo do przerwy na herbatę. No okej, pewna tradycja postkolonialna w Wielkiej Brytanii, ta herbata rzeczywiście spełniała rolę więcej niż napoju, no i w Konstytucji Indii to jest. Natomiast no pytanie, czy pójście w takie groteskowe wręcz zapisy, czy to daje powagę. Oczywiście można powiedzieć, że w tych licznych zmianach są dużo bardziej poważne i groźne rzeczy, bo to oczywiście prawda, no ale też w tym wszystkim jest pewien chaos. Ja podam jako przykład fakt, że Jest tam zapis, który w jednym miejscu mówi, że bioróżnorodność i sprawy środowiska to nie będzie to kompetencją Unii Europejskiej, ale w drugim miejscu jest zapis, historia autentyczna, że to będzie kompetencją Unii Europejskiej. Także no, to pokazuje też pewien taki brak powagi, co nie zmienia faktu, że śmiech trochę zamiera na ustach, bo to są rzeczy poważne i to naprawdę grozi nie tylko Polsce, ale Europie w ogóle, grozi takim pasztetem, skoro już jesteśmy przy tych określeniach gastronomicznych, jak przed chwilą, takim pasztetem, który będzie naprawdę no, niestrawialny dla narodów europejskich.
Panie pośle, idąc nieco w te szczegóły, o których już trochę pobocznie może wspominamy, bo też mówimy o pewnych trudnościach, jeżeli chodzi o przyjęcie tego wszystkiego. Wiele kwestii, bardzo wiele, kiedy się przegląda te propozycje, można zamknąć w takim wspólnym mianowniku, w zbiorze, który mówi o tym, że wyłączne kompetencje krajów członkowskich zostają niejako przekazane Unii Europejskiej. Chodzi o te kompetencje wyłączne, czy też te współdzielone. 65 obszarów aż tak można wyliczyć, więc to jest bardzo poważna sprawa, z której no, trudno będzie później nam się jakoś wytłumaczyć, czy trudno będzie to obejść, bo to będzie niemożliwe.
To prawda, to są zmiany bardzo głębokie, potwierdzam, 65 obszarów. To jest w ogóle przesunięcie tej wajchy w kierunku zabrania kompetencji państwom narodowym, państwom członkowskim w kierunku Unii. Może od razu uściślimy, a kompetencje wyłączne to są takie, gdzie po prostu Unia decyduje w 100% od A do Z, a państwom narodowym, państwom członkowskim jest do tego. A kompetencje dzielone, czyli tak zwane uwspólnotowienie, to się tak ładnie nazywa, wspólnota, ładne pojęcie, uwspólnotowienie polega na tym, mówiąc precyzyjnie, że kompetencje, które dotychczas należały do państw, będą należały od tej pory także do Unii Europejskiej, czyli państwa będą się musiały podzielić tymi kompetencjami z Unią, czyli Unia uzyskuje prawo do interwencji, do ingerencji w te obszary, których do tej pory w ogóle nie miała nic do powiedzenia i słusznie, bo to nie była jej sprawa, bo Europejska Flota Węgla i Stali w myśl idei, pomysłu, planu ojców założycieli, przypomnę, polityków chrześcijańskich, kandydatów na autorze Kościoła katolickiego jak Alcide de Gasperi Włoch czy Robert Schuman, Francuz urodzony w Luksemburgu, to była struktura, gdzie obowiązywała zasada pomocniczości, czyli jak państwo nie daje rady w czymś, to dopiero wtedy możemy mówić o jakiejś interwencji Związku Państw, czyli Wspólnoty Węgla i Stali Europejskiej, a potem EWG, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tutaj to poszło zupełnie w drugą stronę i w bardzo wielu dziedzinach, które do tej pory były absolutnie domeną państw członkowskich i nikt nie musiał się w to wtrącać, teraz mogą być podstawy formalno-prawne, żeby Komisja Europejska się w to wtrącała. Ja tu będę podawał przykład, który w Polsce się nie podaje, a który podawać warto. Edukacja to jest ten właśnie jeden z tych obszarów wspólnych. Do tej pory na przykład polskie podręczniki, wszelkie, także historii, były domeną państwa polskiego, to myśmy w Polsce, to przedroczniki, polscy autorzy je pisali i tam pisali o historii Polski, o historii II wojny światowej, o tym, że Polska była ofiarą napaści Niemiec, Hitlera, że Polaków mordowali Niemcy, a nie jacyś tam naziści, nie wiadomo jakiej narodowości. No teraz, jeżeli to finalnie przejdzie, a jest to prawdopodobne, to Unia Europejska, jej agendy uzyskają prawo ingerowania w te dotychczas wyłączne kompetencje państwa polskiego i innych państw, czyli kwestie na przykład podręczników. A więc, no, czy mamy się spodziewać tego, że komuś będą przeszkadzały informacje, że Niemcy wymordowali 6 milionów obywateli Rzeczpospolitej, a że to może lepiej pisać, że to byli naziści, jacyś tam, a może za mało w tych podręcznikach polskiej historii jest podkreślonych, że Niemcy też cierpieli w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, a może czemu się tak mało pisze, czy w ogóle się nie pisze o niemieckim ruchu oporu, który jak wiadomo, im dalej od wojny, tym coraz wydaje się być większy i większy i tak dalej, i tak dalej. No, to pokazuje, akurat mówię o przykładzie, który w polskiej debacie się nie pojawia na ten temat, pokazuje jeden z przykładów bardzo zgubnej, bardzo poważnej, potencjalnej ingerencji czynników ponadnarodowych w nasze naprawdę wewnętrzne polskie sprawy, bo to my Polacy piszemy naszą polską historię i nikomu nic do tego. A w tym momencie, jeżeli to przejdzie ostatecznie, no to taka podstawa do ingerencji będzie. Przepraszam, że się rozgadałem, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne.
Panie pośle, moglibyśmy też kilka takich obszarów wydzielić, ale jeszcze nawiązując do tych kwestii nawet strukturalnych i sposobu procedowania, zasada jednomyślności do tej pory w takich zasadniczych kwestiach obowiązywała. Dzisiaj te propozycje idą bardzo daleko, bo zamiast jednomyślności i też wykluczając prawo weta, proponuje się większość kwalifikowaną na przykład. Więc to już pokazuje, że no nie będzie się liczyło zdanie wszystkich państw, powtarzam, w tych kwestiach najważniejszych, zasadniczych, ale niektórych. Jeżeli się taką większość uda tym najsilniejszym, bo to pewnie tak będzie funkcjonowało, zbudować, to przegłosują tych słabszych.
To prawda, to rzecz bardzo niebezpieczna. Udało się pewne wyłomy w tym murze eurofederalistycznym uzyskać, zaraz o tym powiem, ale rzeczywiście jest tak, że odchodzimy od jednomyślności, która zawsze chroniła państwa, które na przykład później dołączyły do wspólnoty europejskiej, te mniejsze, te mniej zamożne, one miały poczucie no właśnie partycypowania w decyzjach, bo zawsze mogły w pewnym momencie zawetować jakieś decyzje dla siebie niekorzystne. No taki argument słyszę, że to ta jednomyślność, a więc prawo weta, wydłuża proces decyzyjny. No, bardzo przepraszam, ale daje poczucie właśnie partycypacji, a więc każde państwo ma wpływ na decyzje, a więc uważa, że te decyzje są także tego państwa, ta Unia jest także tego państwa, ma wpływ. Pozbawienie państw poczucia wpływu powoduje, że ta Unia staje się coraz bardziej mniej ich. I to jest oczywiście dla projektu europejskiego bardzo złe. Jest odejście od jednomyślności w bardzo wielu obszarach. Zwykle jest to większość kwalifikowana. Rzecz jasna, mówiąc konkretnie, najłatwiej uzyskać tą większość kwalifikowaną największym państwom, konkretnie na przykład Niemcom, w jakiejś tam mierze Francuzom, bo stworzenie takiego bloku dla decyzji na przykład gospodarczych, kluczowych dla rozwoju Unii jest łatwe I bo jak słyszę taką argumentację, no bo Węgry wetują sprawy dotyczące Rosji, więc trzeba to ich ominąć, odejść od zasady jednomyślności. Przede wszystkim, gdy chodzi o weta, na przykład gdy chodzi o sankcje, to Belgia takie weto miała, czy Włochy w swoim czasie, dzięki temu uzyskali derogacje, czyli wyjątki od sankcji. Te państwa, Węgry dopiero zaczęły potem to robić. A po drugie, no komu jest łatwiej w ten sposób utworzyć taką większość za pewnymi decyzjami? Czy wielkiemu państwu, jakim są Niemcy, z dużą większą liczbą głosów, czy też tym małym Węgrom, przy całym szacunku państwo mniejsze niż Portugalia, tam trochę ponad 10 milionów mieszkańców. No wiadomo, że to jest rozwiązanie korzystne dla Niemiec. Zaraz tutaj dodam, że w jednym obszarze udało się walczyć, że to nie będzie kwalifikowana tylko 80%. 80% przy polityce bezpieczeństwa i obrony. To, co się udało uzyskać, to uważam za duży sukces, to odrzuciliśmy kwestię zniesienia jednomyślności przy podatkach. To znaczy, że cały czas będzie istnieć prawo weta, gdyby ktoś chciał majstrować przy podatkach, przy narzuceniu na przykład jednolitych podatków dla całej Europy. A kwestia tworzenia własnych podatków jest bardzo istotnym elementem suwerenności państwowej. To się udało ocalić, co chciałem bardzo mocno podkreślić. Druga sprawa to jest kwestia, też była próba, uwaga, zniesienia jednomyślności przy przyjmowaniu nowego traktatu, przy przyjmowaniu właśnie tych zmian traktatowych. To by miało oznaczać, bo do tej pory to weto jest, to miało oznaczać, że po prostu można byłoby większością przyjąć te zmiany. To znaczy, że poszczególne państwa, które by protestowały przeciwko temu, w zasadzie nie miałyby nic do powiedzenia, byłyby przegłosowane. To też udało się uratować. No, mówię o tych rzeczach, które są takimi małymi sukcesami, co nie zmienia postaci rzeczy, że generalnie idzie to w bardzo złym kierunku, bo na przykład przeszła kwestia, to o czym już wspomniałem, kwestia no, zmuszenia państw członkowskich Unii, które jeszcze nie są do wejścia do strefy euro. To jest kwestia Polski, ale też krajów skandynawskich, Szwecja, Dania, z naszego regionu, z Grupy Wyszehradzkiej, Węgry, Czechy. To jest również zniesienie jednomyślności przy zastosowaniu artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. To jest ten słynny artykuł, który tam musztruje państwa członkowskie. To zastosowano wobec Polski, Węgier, przypomnę. To jest takie, że tak powiem, postawienie państwa członkowskiego do kąta i pod pręgierz i go tam musztrowanie, jak ktoś źle robi. W praktyce to nie miało to praktycznego znaczenia, bo okazało się, że ten artykuł 7 jest martwy, bo można go właśnie łatwo wetować. No i właśnie dlatego nastąpiła próba tego, żeby to nie było jednomyślne i to się stało. I tutaj niestety to dziecko zostało z kąpielą wylane. Ja już nie mówię już o kwestiach tego, że tam no, gender uznano za wartość europejską, ale z drugiej strony to też warto powiedzieć, tutaj odrzucono bardzo groźną poprawkę, to jest znowu sukces, nasz sukces, w tym można powiedzieć, że to taka w tym beczce dziegciu, odwrotnie, takie łyżeczki miodu, no ta jest taka, że usiłowano, uwaga, znieść obowiązek ratyfikowania tych zmian przez wszystkie państwa członkowskie, tak? No i to się nie udało, czyli jednak musi być ratyfikacja na poziomie państw narodowych. To bardzo ważne, bo tu jakiś tam no, hamulec istnieje i będziemy walczyć na przykład o to, żeby był to proces w miarę długi, tak? Żeby no, tę egzekucję odlec.
5 minut po godzinie 22 rozmawiamy na temat zmiany traktatów Unii Europejskiej i konsekwencji dla Polski. Panie pośle, jeszcze kilka kwestii i zaprosimy również naszych słuchaczy. Kwestia, pan o tym wspomniał, zmiany wyrażenia i tutaj cytat, równość kobiet i mężczyzn na zwrot równouprawnienie płci. Nie ma już określenia, że kobieta i mężczyzna mają być sobie równi, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli rozumieć, ale mamy już bardzo konkretnie równouprawnienie płci i mamy też kwestię niedyskryminacji, bardzo ważną dla tych traktatów i dla niektórych. Oczywiście, no, nie wyolbrzymiając, to jest kwestia ważna, tak? Dyskryminacja na przykład chrześcijan, choć to się akurat tam pomija. Mamy tutaj mowę o niedyskryminacji na przykład ze względu, i tutaj jest to wpisane, na płeć biologiczną, ale też płeć społeczno-kulturową, więc już jest wprost powiedziane, że to nie tylko ta płeć biologiczna się liczy i nas jakoś definiuje, ale ta płeć społeczno-kulturowa, która jest bardzo szeroko pojmowana.
Tak, no tutaj ja bym to określił takim jednym pojęciem, rewolucja razy dwa. To znaczy mamy do czynienia z rewolucją ustrojową, z tymi bardzo licznymi zmianami traktatowymi, które zmieniają ustrój Unii Europejskiej, które gwarantują przejście od Unii państw do w zasadzie unijnego państwa. Ale druga rewolucja to jest rewolucja obyczajowa. Taka obyczajowo, kulturowo, nie, moralna to chyba tu jednak nie do końca pasuje, gdzie no przy tej okazji poza tym walcem polityczno-formalno-prawnym, o którym mówiłem wcześniej, następuje też uruchomienie zielonego światła, dlatego walca progresistowskiego, liberalnego, postępowego, lewicowego, gdy chodzi właśnie o kwestie obyczajowe i tutaj, że tak powiem, huzia na juzia, keine Grenzen, żadnych granic, żadnych ograniczeń i jest taka jazda bez trzymanki, jak to usłyszeliśmy i próba no, takiej inżynierii, że tak powiem, tworzenia takiej inżynierii, co oczywiście jest rzeczą po pierwsze sztuczną, bo narzucającą pewne pojęcia społeczeństwom europejskim, które wbrew pozorom są bardziej konserwatywne niż się myśli i zresztą te wyniki różnych wyborów, no teraz ostatnio w Holandii, wcześniej kraje skandynawskie, Szwecja, Finlandia, kraje naszego regionu, Węgry, Czechy, no pokazują, że te społeczeństwa są bardziej konserwatywne niż chcą tego i opisują to liberalne, czyli lewicowo-liberalne media tych państw i media unijne. I rzeczywiście jest tak, jak ojciec redaktor powiedział, że następuje przy okazji załatwiania spraw polityczno-ustrojowych, eurofederalistycznych, no przy okazji jeszcze otwarcie dźwiczek, furtki, a może całej bramy na oścież dla tej rewolucji obyczajowej.
Dodamy do tego też kwestię aborcji bezpiecznej i legalnej jako jeden z zapisów traktatowych.
No to jest rzecz zupełnie niebywała. Jest faktem. Ja tylko przypomnę, że jak myśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to nam solennie obiecywano i przysięgano, że w ogóle nie ma mowy, Unia się aborcją nie zajmuje, że to sprawa poszczególnych krajów członkowskich. Jak sobie Polacy tą sprawę będą regulować, tak zostanie, to nic do tego Komisja Europejska czy Bruksela nie ma. I w ogóle Polacy, czego wy się boicie, czego wy się obawiacie, chuchacie na zimne, gdzie jest problem? To jest w ogóle poza sferą Unii. No i okazuje się, że tak step by step, jak to się mówi, krok po kroku, okazało się, że od finansowania różnego rodzaju organizacji za pieniądze unijne, na środki unijne, z organizacji proaborcyjnych, to pro-choice, jak to jest określane, do już takich sformułowań, które ewidentnie przenoszą, uwaga, w ślad za rezolucjami Parlamentu Europejskiego wcześniejszymi, przenoszą kwestie ochrony życia, czy raczej braku poszanowania ochrony życia na szczebel Unii Europejskiej. No to jest absolutne zaprzeczenie tego, czym była do tej pory Unia, która tę sferę, delikatną, wrażliwą sferę właśnie moralno-obyczajową, pozostawiała poszczególnym krajom członkowskim. Tutaj Unia z butami ingeruje w tego typu rzeczy, które do tej pory należały do poszczególnych państw. Oczywiście jest to krok w bardzo złym kierunku i także z tych powodów, a nie tylko suwerennościowych, nie tylko tego, że to uderza w kompetencje państwa polskiego, że to uderza w interesy ekonomiczne pana Kowalskiego i pani Nowak, bo to stwarza, te zmiany stwarzają zdecydowanie większe możliwości gry gospodarczej przez największe państwa, głównie Niemcy, kosztem Polski, ale także z takich powodów, nazwijmy to moralno-obyczajowych, tego typu rewolucja, którą teraz Parlament Europejski zaproponował, jest absolutnie nie do przyjęcia.
Bardzo dziękuję. Pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Rozmawiamy na temat zapowiadanych i już procedowanych zmian traktatów Unii Europejskiej i konsekwencji tego posunięcia dla Polski, dla naszej ojczyzny. Tych wątków bardzo wiele, również jak zwykle nasi słuchacze pewnie kolejne też wątki otworzą. Zapraszamy Was, drodzy Państwo, do telefonowania do naszego studia. Numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, i dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Trwają rozmowy niedokończone na temat zmiany traktatów Unii Europejskiej. Naszym gościem jest pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Odbieramy państwa telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam gospodarza audycji, księdza Grzegorza i pana europosła. Ja jestem Danuta Teresa z południa Polski i chciałam poprosić pana europosła o odniesienie się do propozycji z Brukseli odnośnie euro. Na jakim to jest etapie? Czy to jest zagrożenie, że euro ma być we wszystkich krajach Unii? I jeszcze drugie takie pytanie też odnośnie lasów państwowych. Czy mogą być jakieś zmiany odnośnie własności tych lasów, że mogą być sprywatyzowane? Tak troszkę zahaczam o ekologię. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Pani Danuto, panie pośle, bardzo proszę.
Dwie kwestie. Po pierwsze, wspólna waluta euro. Tak, potwierdzam. Przeszła ta poprawka, która umożliwia zmuszenie państw, które z własnego wyboru nie chciały być w strefie euro z różnych powodów, jak Szwecja z własną koroną cały czas, Dania podobnie, jak Polska, Węgry, Czechy, do tego, żeby do Eurolandu przystąpiły. Jest to sprawa, pełna zgoda z panią, bardzo niebezpieczna, bo to uderza w interesy ekonomiczne i państwa polskiego, i obywateli polskich, bo doświadczenia krajów, zarówno tych z naszego regionu, które wstąpiły do Eurolandu, Słowacja, Litwa, ostatnio Chorwacja, są fatalne. Podwyżki cen, zubożenie, to są sprawy ewidentne, ale uwaga, przecież tak naprawdę ten eksperyment wspólnej waluty okazało się, że wyszedł na dobre w gruncie rzeczy tylko dwóm państwom, które współtworzyły tą strefę euro, tą eurozonę. Te państwa to Niemcy i Holandia, Królestwo Niderlandów. Inne kraje, łącznie z Francją, cała Europa Południowa, czyli Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, one straciły i to bardzo na strefie euro. Do tej pory Włochy, także Hiszpania, zmagają się z takim pełzającym kryzysem bankowo-finansowym i są uzależnione od unijnej pomocy, co oczywiście stwarza, ostatnio napisałem artykuł o Włoszech, co stwarza możliwość pewnego wręcz szantażu polityczno-finansowo-ekonomicznego, gospodarczego ze strony Unii Europejskiej wobec tych państw, konkretnie myślę o Italii. To jest puszczenie nas z maliny, można powiedzieć. To jest bardzo niebezpieczna tendencja i bardzo zły zapis, który przeszedł. Bo uważa się, że to jest jakby domknięcie pewnego etapu integracji politycznej, bo o tym się mówi, nawet jeśli jest ona ekonomicznie niekorzystna, politycznej integracji Europy. Co do kwestii lasów, czy one będą prywatne, gdyby dalej rządził Prawo i Sprawiedliwość, to bym powiedział, że ustrój lasów w Polsce pozostanie taki, jaki jest i to jest dobro narodowe i tu bez żadnych zmian, natomiast zapewne może być nowy rząd, to zobaczymy, co on będzie wyprawiał w tej kwestii. Poprzednio za rządów Platformy PSL-u były różne tendencje bardzo niekorzystne, niedobre w tym obszarze. Natomiast gdy chodzi o kwestie traktatów i zmian traktatowych w tym kontekście, to udało się przeforsować to, żeby kwestie lasów, leśnictwa nie stało się kompetencją Unii Europejskiej, więc tu żeśmy bitwę wygrali. Czy wojnę, no to zobaczymy, ale z tych paru sukcesów też no, warto je przynajmniej o nich powiedzieć, że udało się to uzyskać, bo bardzo często ten walec unijny jedzie, się nie zatrzymuje i ważne głosowania są przegrywane. No jednak tutaj kilka sukcesów odnieśliśmy także właśnie ten, ale podkreślam, jaki będzie kształt ostateczny tej rewolucji, jeszcze raz to podkreślę, to jest dobre słowo, ustrojowej, traktatowej, unijnej, no to będziemy widzieli po zakończeniu prac konwentu, który pewnie powstanie decyzją Rady Europejskiej.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i serdecznie witam pana europosła. Maria z Warszawy się kłania z dzielnicy bliskiej panu chyba europosłowi, przynajmniej dawniej, bo mieszkam tu 55 lat na Saskiej Tępie. Panie europośle, chciałam powiedzieć, że podziwiam pana spokój, bo pan jest zrównoważony bardzo. Ja jestem typ historyczny i jak ja słucham tego wszystkiego, nie jestem politykiem, ani nie mam takich aspiracji, żeby rozumieć politykę. Ale w tym to jest jakiś typ zabawy. Ja nie wiem, czy ci ludzie... To jest tak jakby ta pycha i ten brak pokory zawojowały... No przecież cała ta idea najpierw wspólnoty węgla i stali i potem Unii, wszyscy ludzie będą brać mi, prawda, oda do radości. Przecież to coś znaczyło. 12 gwiazd... A o co tu teraz chodzi? Zwłaszcza, że teraz jest pełno kataklizmów. Ja tak, przepraszam, tak myślę głośno. Proszę wybaczyć, zaraz kończę. Pełno kataklizmów na świecie. Czyż nie ma poważniejszych spraw? I dlaczego teraz, kiedy w Polsce jest takie zamieszanie, kiedy wokół też są te zmiany rządów, kiedy zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych, dlaczego teraz zajmują się rzeczami takimi, żeby stworzyć obóz, przepraszam, że to wyrażenie takie, użyję wyrażenia, obóz koncentracyjny zamiast tej Unii, która miała być właśnie wspólnotą taką, że wszyscy ludzie braćmi. Przecież przeciętny człowiek, jak to słyszy, a jest taki trochę nie taki spokojny jak pan europoseł, to ja bym tam nie wytrzymała słuchając tego wszystkiego. Czy to jest zabawa dzieci w przedszkolu? Na litość boską. Przecież są tyle poważnych spraw jest na świecie. Dlaczego? To Niemcy oczywiście chcą zdominować, ale pan poseł powiedział, że oni mogą się posunąć do tego, żeby podręczniki nawet, prawda, coś tam. Znaczy, żeby zmienić tam wszystko i w ogóle cenzurować. Ale ja tak pomyślałam, no dobrze, podręczniki tak, a jestem polonistką, ale przecież nie będą chyba cenzurować jakichś dzienników naukowskich, wojennych, ani Iwaszkiewicza. I właśnie mentalność Niemców, panie pośle, dosłownie zacytuję chwilę, wyczytałam ostatnio, chora byłam i wróciłam do dzienników Iwaszkiewicza. Warszawa upadła 28 września. On pisze, że tam Wyszków płonie, że wszystko płonie i mówi, że na targach Niemcy wprowadzili, nie licząc się z rzeczywistością, wszystko mają wydedukowane z teorii. Rozporządzenie, żeby zakaz bolesnego wiązania drobiu przy sprzedaży na targach. I on tak to komentuje. Warszawa jest bombardowana wraz z kobietami i dziećmi, a tu, cytat, nie wiązać drobiu za nogi, bo to boli. Czy to nie całe Niemcy w tym rozporządzeniu, pisze Iwaszkiewicz, naukowska podobnie. Więc oni mogą nam podręczniki zmieniać, ale chyba nam literatury nie zamkną. I to jest przykre bardzo, że ludzie, no ja nie wiem, czy tam nikt nie może powiedzieć, opamiętajcie się, co my tam wy wyprawiacie, ja już kończę, tylko jeszcze jedno, przecież ta idea Schumana, no przecież Altieri ważniejszy, czy Schuman, i jak państwo to wszystko wytrzymują, bo ja podziwiam i to ten pośpiech mnie dziwi jeszcze, panie pośle, że oni teraz, kiedy właśnie tu zamieszanie, tam zamieszanie, tu wojna, tam wojna, przecież są takie ważne sprawy, a oni tak jakby chcieli to przepuścić, że ludzi po prostu skołować. I niestety widzę w tym mentalność Niemców, tak jak z tą tym zrobiem, że oni wszystko z teorii dedukują i chcą wszystko zdominować, ale niech przypomną sobie i trochę pokory nabiorą. Przecież to, co oni wyprawiali do dziś na Saskiej Kępie, pełno śladów po kulach jest. No, mimo, że to nie była dzielnica, która była najbardziej bombardowana. Jeszcze raz życzę, no cieszę się, że pan ma tak silne nerwy i życzę, żeby państwo jakoś, no to wszystko odwrócili, no ja nie wiem, albo, no, przepraszam, wystąpić nie możemy, bo w sklepie ostatnio powiedziałam, co oni wyprawiają w tej Unii. To jakiś pan mówi, a co, nie widzi pani, ile jest towarów? A jak wystąpimy z Unii, to nie będzie. No, jeżeli dla ludzi najważniejsze jest towary, no nie wiem. Jeszcze raz dziękuję, że mogłam trochę chaotycznie się wypowiedzieć, ale
dziękujemy.
Żal mnie ściska, że to tak jest. Serdeczne dzięki, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario. Dziękujemy, Panie Pośle.
No, dziękuję bardzo Pani Marii Saskiej Kępie, pozdrowienia Saskiej Kępy w Warszawie, za to kluczowe pytanie. Bo to, powtórzmy je. A dlaczego tak szybko? Dlaczego teraz? No przecież znamy te polskie przysłowia, że pośpiech jest potrzebny przy łapaniu pcheł, że jak się człowiek spieszy, to za przeproszeniem diabeł się cieszy, a Unia galopuje. A do czemu galopuje? Przecież w tym szaleństwie jest metoda. Tutaj nie ma tak, że nie wiem, ktoś uznał, że trzeba teraz pracować jak Stachanowiec. Nie. Otóż oni mają poczucie, że jest optymalny czas na przeforsowanie, nawet tak na dopych, kolanem pewnych spraw, które potem można nie przeforsować, których potem będzie trudniej przeforsować. Mamy w tej chwili półroczną prezydencję Hiszpanii, socjalistycznego rządu Pedro Sancheza do końca tego roku, a w przyszłym półroczu prezydencję Królestwa Belgii. A więc dwa kraje, no, opowiadające się za tym eurofederalizmem, za pogłębieniem integracji europejskiej. A potem w kolejnym półroczu jest prezydencja od 1 lipca 2024 do końca przyszłego roku, jest prezydencja Węgier, które na pewno będą raczej do czerwone światło zapalać i wciskać hamulec, żeby te zmiany opóźnić. Potem będzie prezydencja Polski, kiedy uruchomiono tą lawinę zmian traktatowych, to wtedy spodziewano się jeszcze, że może być w Polsce kontynuacja władzy i na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd polski, by te zmiany, głębokie zmiany też blokował, podobnie jak Węgry. A więc chciano to zrobić właśnie w tych miesiącach, kiedy jest prezydencja, podkreślam, półroczna, najpierw Madrytu, potem Brukseli, rozumiany jako stolica Belgii. Kwestia jeszcze jedna. Mamy wybory do Europarlamentu w czerwcu przyszłego roku, w całej Unii między 6 a 9 czerwca, w Polsce 9 czerwca w niedzielę i wszystkie sondaże wskazują, że te główne partie tego mainstreamu unijnego, Europejska Partia Ludowa, tam gdzie PO i PSL, przede wszystkim straci dużo, może w mniejszym stopniu po części socjaliści, ale stracą bardzo mocno liberałowie, stracą zieloni, mogą stracić też ta skrajna lewica, po części postkomunistyczna, bardzo zyskają konserwatyści, czyli nasze środowisko polityczne, europejskich konserwatystów i reformatorów i zyskają bardzo eurosceptycy. I to będzie zupełnie inny europarlament, który na takie numery nie pozwoli, gdzie nie będzie już takiego głosowania, że zabrakło 9 głosów do zablokowania tych głębokich i fatalnych zmian. Dlatego tak się spieszą. To jest odpowiedź na pani pytanie. Natomiast oczywiście zwróciła pani uwagę już kończąc, na wojnę w Europie Wschodniej. I to jest groza, że w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia za wschodnią granicą Polski, wschodnią granicą Unii Europejskiej jednocześnie, z największym konfliktem militarnym w Europie po II wojnie światowej, że w tym momencie Unia Europejska, pani określiła zabawy dzieci piaskownicy, ja bym powiedział, no nie wiem, czy dzieci piaskownicy, a może jakiś chłopaczku z granatami, tak? Zaczyna majstrować przy polityce obronnej i chce tworzyć alternatywę dla NATO. No to jest sytuacja dramatycznie głupia, bezmyślna. To jest działanie zupełnie bezrefleksyjne, bo naprawdę teraz trzeba na to z Amerykanami chuchać i dmuchać, bo oni nam może nie gwarantują, ale zwiększają bezpieczeństwo. Nam, Polsce, krajom naszego regionu, zagrożonym w stronę Rosji, ale w ogóle całej Europie. To bardziej nam Ameryka jest potrzebna, niż my jesteśmy potrzebni Ameryce. Ameryka się będzie coraz bardziej fokusować, koncentrować na kwestii Bliskiego Wschodu z Izraelem, Azji i tworzenia takiego, w cudzysłowie, azjatyckiego NATO przeciwko Chinom. To są przede wszystkim główne w tej chwili priorytety Waszyngtonu. Europa jest jednak trochę mniej ważna. I w tym momencie Unia zaczyna tworzyć jakieś alternatywne NATO. No to jest po prostu szaleństwo polityczne. I dobrze, że tutaj o tym mówimy. Zupełnie na koniec, no cóż, pewnie nam nie zabronią czytać medalionów, bo pani o tej powieści Zofii Naukowskiej mówiła, czy dzienników Jarosława Iwaszkiewicza, no ale może będą woleli promować, preferować, nagradzać takie książki jak Andrzeja Ściporskiego, no, który przedstawiał okupację, no tak w zasadzie w korzystny, okupację niemiecką w Polsce, w takim raczej no, korzystnym dla Niemiec świetle, stąd otrzymywał różnego rodzaju nagrody i był fetowany właśnie u naszego zachodniego sąsiada.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak jak pani mówiła.
A kto mówi do nas?
Piotr.
Proszę.
Z południa, z Podkarpacia. Kto myśli, to teraz myśląca osoba nie głosowała za tym rządem, który teraz u nas jest. No, nie za rządem, tylko za tymi partiami, które teraz u nas są, na pewno. Poszli ludzie, którzy no, nie dbają o Polskę. I znowu się powtórzy sytuacja, która była już przedrozbiorowa. Tam było tylko jedno hasło. Za króla Sasa jedz, pi i powłóżczaj pasa. Czy ci młodzi ludzie już w ogóle nie mają rozumu? Na kogo oni w ogóle głosowali? I teraz jest taka sytuacja, właśnie jak pani mówiła, wojna na wschodzie. Przecież pan Putin nie myśli o naszej, o tym, żeby Polska była mocna, tylko o tym, żeby Polskę znowu zagarnąć, tak jak przed rozbiorami. Polska będzie znowu wasalem Rosjan, a jeszcze jak się Niemcy dołożą, to no znowu będą rozbiory. Jak nie zaczniemy myśleć o sobie, tylko będziemy służyć obcym, no to nic z tego nie wyjdzie. Pan premier Morawiecki próbuje zrobić co się da, żeby uratować tę sytuację. No ale z panem Hołownią to na pewno się nie dogada, bo ten człowiek, no nie wiem, on się nie wiem z kim na głowy pomieniał, ale na pewno nie jest. On nie jest na pewno człowiekiem myślącym o tym, żeby Polska była mocna. On myśli tylko o tym, żeby sobie dobrze zrobić. Jak będzie każdy ciągnął w swoją stronę, to z tej Polski nie zostanie już nic. Kupa kamieni, tak jak to ktoś powiedział mądry. Ja nie wiem, co się stało z tym naszym narodem. My w ogóle nie uczymy się na błędach, na własnych błędach. Każdy naród powinien się uczyć na własnych błędach, a nasz naród nie uczy się niczego. No znaczy, to znaczy, bo starsze osoby są mądre, tylko ci młodzi są tak, po prostu ja obserwuję, co młodzież wyczynia. Chodzą po ulicach, palą papierosy, gówniarze, no 13, 12, 13-letni papierosy palą, piją alkohol. Przecież to nie służy tej młodzieży do zdrowia, ani w zdrowiu, ani alkohol nie służy temu, żeby mózg był po prostu, jak to mówią, żeby mózg pracował normalnie. Mózg jest ogłupiały tym nawet najsłabszym alkoholem, którym jest piwo. Piwo to nie jest
dobrze.
Napój chłodzący.
Panie Piotrze, dziękuję, bo tutaj już w takie wątki idziemy troszeczkę poboczne, chociaż ważne, ale myślę, że te kwestie w związku z tematem naszych rozmów wybrzmiały. Pozwolimy się panu posłowi odnieść.
Dziękuję panu Piotrowi z Podkarpacia za głos. Ja tylko podam jako ilustracja bardzo groźnej sytuacji, która jest ze strony wschodu, ze strony Rosji, fakt bardzo konkretny. Oto bowiem w ciągu ostatniego roku Zachód przekazał Ukrainie 300 czołgów. W tym czasie rosyjskie fabryki przekazały armii 700 czołgów. Nie było jeszcze w historii takiego oblężenia tylu kandydatów do szkół kadeckich w Rosji i do szkół oficerskich. Rosja się szykuje na bardzo długą wojnę. Ja się z panem Piotrem zgadzam. Mogę w różnych sprawach się nie zgadzać, ale tutaj pan się zgadzam na pewno. To znaczy Rosji, Ukraina, która też popełnia różne katastrofalne błędy, te ataki na Polskę, no w ogóle szkoda mówić, bezrozumne to. Natomiast na tym się nie skończy. Na tym się nie skończy. Zwłaszcza, że Rosja omija sankcje dość umiejętnie, potrafi sobie zorganizować import z krajów członkowskich Unii Europejskiej, nawet z USA, poprzez dawne republiki Związku Sowieckiego, na przykład z Azji Centralnej, Azji Postsowieckiej, z Kaukazu Południowego, gdzie sytuacja, w której rakiety rosyjskie typu Iskander, typu Kinżał mają komponenty z Niemiec, USA, Japonii, Szwajcarii. No to się pokazuje, czy jak ostatnio zostało to ujawnione, niemiecka firma jedna, druga firma niemiecka z kapitałem niemieckim, białoruskim, trzecia włoska, sprzedają części do części, komponenty różnego rodzaju do labutów dla armii rosyjskiej, prawda? I robią interesy w myśl tego, co kiedyś Lenin mówił, że kapitaliści sprzedają nam sztuk, na których ich powiesimy. Więc to jest przykład takiej zupełnie, znaczy po pierwsze tego, że imperialna Rosja jest przygotowana na długą wojnę i na pójście dalej i trzeba to wiedzieć, a Unia Europejska jakby tego nie widziała, a Unia Europejska uchwala kolejne pakiety sankcji, jednocześnie uchwala derogacje, czyli wyjątki od tych sankcji, co jest oczywiście rzeczą dla Rosji bardzo wygodną. Natomiast co do innych wątków, to już tylko dwie rzeczy. Ja obserwuję pana marszałka Hołownię, zobaczymy, jak będzie dalej. Ja tylko w jednym obszarze powiem jedno zdanie. To chodzi o politykę zagraniczną. Bardzo naiwne, takie bardzo idealistyczne, powiedziałbym, wypowiedzi na temat Unii Europejskiej. No, takie naprawdę, powiedziałbym, trochę takie dziecięce. No właśnie takie bardzo mało, powiedziałbym, polityczne, zakorzenione w konkrecie, raczej wypowiedzi kogoś, kto nie chodzi po ziemi, tylko buja w obłochach, gdy chodzi o politykę europejską. No i jednak przedstawicielka, jedyna przedstawicielka formacji pana Hołowni, pani von Thurn Hohenstein, poparła te traktaty. No też trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie. A tutaj, ponieważ pan zapomniał, to przypomnę, że autorem tej wypowiedzi, tutaj nie powtórzę w całości, bo nie wypada, gdzie tam była mowa o tych kamieni kupa, to był pan Sienkiewicz Bartłomiej, który jest teraz szykowany w rządzie Tuska na ministra nomen omen kultury.
I pan Piotr też powiedział, że to ktoś mądrze powiedział. No nie do końca chyba to mądrze, bo to o Polsce było, prawda?
No tak, no do tego jeszcze bardzo wulgarnie, ale to już spójrzmy za słowem miłosierdzia.
Panie pośle, ja chciałbym dopytać, zanim kolejne telefony, bo też pojawiło się pojęcie w tych propozycjach zmian traktatowych, pojęcie przewodniczącego Unii Europejskiej. Kiedyś Unia Europejska to była po prostu jako nazwa pewnej rzeczywistości, która miała miejsce i w ramach tej Unii była Rada Europejska, czy jest Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska był przewodniczący, czy jest przewodniczący Komisji Europejskiej. Ma pojawić się taka postać jak przewodniczący Unii Europejskiej. Wydaje się, że to gdzieś tak już intuicyjnie wyczuwamy, no ktoś, kto stoi na czele jakiejś Unii, no właśnie, europejskiej, czyli taki, nie wiem, prezydent tej Unii Europejskiej, czy jak my to mamy zrozumieć?
No bingo, no jest tak, że poprzez różnego rodzaju zwroty, pojęcia, słowa symboliczne usiłuje się pokazać, że Unia Europejska ewoluuje, czy już w zasadzie dokonała się ewolucja w kierunku państwa, odrębnego państwa europejskiego. Zresztą, notabene, jak Donalda Tuska wybrano na funkcję szefa Rady Europejskiej, to też mówiono o nim prezydent Europy, tak? I rzeczywiście, no, jest kwestia tego hymnu o nadrodności, hymnu Unii Europejskiej. Mówi się o stolicy w Brukseli. To oczywiście to nie jest oficjalny hymn, to nie jest oficjalna stolica, ale tak się mówi, tak? Tak samo tutaj przewodniczący Unii Europejskiej, czyli znowu szczebel wyżej, nie jakiejś konkretnej struktury, tylko Unii jako takiej, no to są takie atrybuty państwa, czyli takie, mówią Francuzi, fait accompli, fakty dokonane, usiłuje się stworzyć, przynajmniej w obszarze języka, ale jednak forma też kreuje treść, tak? Więc to są tendencje niebezpieczne. Tu się usiłuje zaklinać słowem pewną rzeczywistość i kreować tą rzeczywistość w kierunku właśnie tego, że oto mamy do czynienia z takim tworem już nie Europą ojczyzn, tylko Europą federalistyczną, takimi Stanami Zjednoczonymi Europy w wersji dla ubogich.
Bardzo dziękuję za kwadrans. Będzie 23. Trwają rozmowy niedokończone na temat zmiany traktatów Unii Europejskiej i konsekwencji takiego posunięcia dla Polski. Naszym gościem jest pan Ryszard Czarnecki, europoseł. Za chwilkę kolejne telefony. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Lech, parafia Sońsk, diecezja Płocka.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca i pana posła na to pytanie takie. Znaczy, poprosić o dokładniejsze wyjaśnienie, bo z początku mówił pan poseł, co udało tam się zablokować. nie bardzo zauważyłem, jak z początku pan mówił, bo o lasach to wiem, że to, ale te inne sprawy, które udało się zablokować, ale teraz ja chcę właśnie podkreślić, że należy bardziej mówić o największych niebezpieczeństwach. To z tego, co ja wiem, to jest odnośnie, prawda, wojska, że to jakieś ma być wspólne wojsko i Unia miałaby decydować, jakie mamy mieć wojsko, ile wojska, jakie uzbrojenie i tym dowódcą tego wojska unijnego miałby być Niemiec i on będzie rozkazywał temu wojsku, a w ogóle, że Niemcy by chciały tu przyjść i zapewniać nam bezpieczeństwo. Niemieckie wojsko, no wiadomo, że chcą oddalić Amerykanów stąd, czy nie tylko z Polski, a z całej Unii. No i jeszcze, że trzeba przyjąć euro na przymus, no to już wiadomo, o co chodzi. Podatki by mieli ustalać, no a gdzie te podatki by miały iść, na co, to też oni by mieli to ustalać i teraz jak oni mają 60 miliardów długu Niemcy euro, to by sobie to wszystko wkalkulowali i dług by im, byśmy wszyscy zapłacili te ich długi. Jeszcze jedno, że musielibyśmy nasze zapasy złota, a to jest kilkaset ton, oddać tam, zawieźć do Niemiec. No zawieźć, no nie wiadomo, czy to by miało być, można później odebrać, ale znając Niemców, to już by to w życiu tego nie odebrał. A co tyle 180 miliardów dolarów, co jest zabezpieczenia w banku, no to też pewno by to oni wzięli. To proszę pana posła, dziękujemy, żeby do tych spraw się ustosunkować.
Panie Lechu,
z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem, panie pośle. Wiele spraw było omówionych, może pan gdzieś przeoczył.
Myślę, że trzeba tak bardzo uczciwie mówić o wszystkim. Jest bardzo duże niebezpieczeństwo, ale też trzeba podkreślać sukcesy jednak. To znaczy my na tej wojnie, żeby zablokować te dramatycznie złe dla Polski zmiany ustroju Unii Europejskiej, to tam zmiany traktatowe, tak, to prawda, ale to są zmiany ustroju, my odnosimy w niektórych bitwach takie małe zwycięstwa, trzeba pokazać, że Polak potrafi, że udało się. Ja tutaj wymienię dwie rzeczy, o których nie mówiłem. To jest po pierwsze, udało się odrzucić poprawkę, która zmniejszała liczbę komisarzy. Na razie jest tak, że każde państwo ma jednego komisarza. Jest to taka gwarancja wpływu każdego państwa na Komisję Europejską. Czy ten wpływ jest większy, czy mniejszy, ale jest. Była poprawka, żeby zmniejszyć liczbę komisarzy do 15. To by oznaczało, że no blisko połowa państw komisarzy by nie miała. Jestem pewny, że akurat państwa niepokorne, jak Polska czy Węgry, by pewnie były ukarane czasowo zabraniem takiego komisarza. To się udało odrzucić, podobnie jak udało się odrzucić kwestię referendum europejskiego, też rzecz groźna. Natomiast oczywiście są trzy fundamentalne zagrożenia. To jest kwestia przymuszania Polski i innych krajów do wstąpienia do strefy euro. Kwestia druga to jest kwestia właśnie tworzenia tej alternatywy dla NATO. I oczywiście poza takim głupawym, bezrefleksyjnym antyamerykanizmem, bardzo popularnym we Francji, też w dużym stopniu w Niemczech, jest tym pewien kontekst ekonomiczny. No oczywiście jak europejska armia, to zamówienia zbrojeniowe na szczeblu unijnym. A gdzie te zamówienia? No oczywiście już w blokach stoi niemiecki przemysł zbrojeniowy czy francuski przemysł zbrojeniowy, tak? Więc no po to jest to w dużej mierze tworzone, ale jeszcze raz podkreślam, o tym mówiłem wcześniej, no takie ograniczanie roli NATO obecnie to jest szaleństwo po prostu i to bardzo źle świadczy o braku myślenia strategicznego, bezpieczeństwa ze strony przywódców unijnych, którzy te traktaty, zmiany traktatowe forsują. I jeszcze kwestia trzecia, to trzecie największe niebezpieczeństwo poza wcielaniem do Eurolandu i majstrowaniem przy NATO, czy w zasadzie takie działania antynatowskie, no to jest kwestia odejścia od zasady domyślności i przekazania większej władzy w praktyce do państw największych, a to się sprowadza głównie do przekazania władzy większej dla Berlina. I już na koniec tylko taka uwaga, że akurat gdy chodzi o zapasy złota, to trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, wielkie zasługi Narodowego Banku Polskiego, Jana Glapińskiego, jego prezesa, dzisiaj tak atakowanego, bardzo ostro, którego się chce przed Trybunał Stanu postawić. I jakoś ci, którzy zawsze tyle mówili o niezależności Banku Centralnego, milczą, prawda? Jak już dotyczy to nie ich prezesa, to milczą, mimo że wcześniej się oburzali, a teraz przyjmują to za dobrą monetę, że prezes Glapiński ma być przed Trybunałem Stanu, no to właśnie on odpowiada za te decyzje bardzo dobre dla stabilności ekonomicznej Polski, dla zwiększania tych resorów bezpieczeństwa ekonomicznego dla Polski, czyli znaczące powiększenie zapasów złota w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie, mówi Jerzy z Francji. Serdecznie witam ojca oraz pana posła. No dziwna i jednocześnie nieuczciwa idea wobec członków Unii Europejskiej, że są europosłowie, którzy dali się aż do tego stopnia omamić, żeby zaakceptować tę ideę kąta ich własnych narodom, krajom, bo przecież jeśli ta idea doprowadza do czego? Do zlikwidowania kompletnie państwa i do zlikwidowania ani Sejmu, ani Senatu, potem już nie będzie, bo nie będzie racji bytu. Wszystko będzie ktoś inny decydował. Jakżeż można się dać omamić aż do tego stopnia? Ponadto przecież całe bogactwo Europy to jest w różnorodności państwa. A jak to można sobie wyobrazić, żeby stworzyć państwo z 27 krajów o 27 językach? Przecież to jest kompletna absurd, nienormalne. I to jest właśnie to. Dano się omamić tą ideą nienormalna idea. Kontra Europie. A jakżeż można buńczucznie wystąpić przeciwko samej Unii, bo to jest przeciwko Unii, jakżeż można do tego stopnia zaakceptować to? To jest po prostu aż trudne do określenia. Likwidować własne narody, własne państwa, własne decyzje. To jest nie do pomyślenia. Aż nie da się po prostu tego wyjaśnić, dlaczego tak się dali. Właśnie ci niektórzy europosłowie tak bardzo omamić przeciwko własnym krajom. Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy. Szczęść Boże, panie Jerzy.
No, ja bym tutaj tylko dodał, że nawet fakt jednego języka, takiego samego języka, nie musi decydować o jednym państwie, bo mamy na przykład język niemiecki w Niemczech i w Austrii, a jednak są to państwa odrębne i też inne narody. Mamy francuski we Francji i w Belgii, jednak są to dwa odrębne państwa. Mamy język niderlandzki i w Holandii, czyli teraz w kwestii Niderlandów, i w Belgii, i są to różne państwa. Mamy poza Unią angielski w Wielkiej Brytanii, ale także w Unii, bo w Irlandii, i są to kompletnie różne państwa. Irlandczycy z Anglikami nawet walczyli, więc to też nie jest wyróżnik. Natomiast oczywiście to próba zglajszachtowania takiej urawniłowki, jakby to powiedzieli Rosjanie, jest czymś nie tylko bardzo złym, niebezpiecznym, ale też kompletnie jakby idącym w poprzek idei ojców założycieli, tej Zjednoczonej Europy, Zjednoczonej w oparciu o wartości chrześcijańskie, właśnie polityków chrześcijańsko-demokratycznych. Robert Schuman, Francuz z Luksemburgu, Alcide Gasperi, Włoch, obaj kandydaci na ołtarze Kościoła katolickiego. Oni tworzyli tą Europę jednoczącą się w zupełnie inny sposób, taki jakby naturalny, od dołu, a nie na zasadzie takiego gleichschaftowania od górnego. I to są rzeczywiście dwa różne projekty, dwie różne idee, wyobrażenia Europy. Ja myślę, że się Schumann z de Gasperi w grobach przewracają, jak widzą, co dzisiaj się z tą ich Unią, ich dawną EWG, Wspólnotą Węgla i Stali Europejską, wyprawia, bo to jest kompletne zaprzeczenie ich idei, już nie mówiąc o tym, że byli to, przypomnę, obrońcy życia, a przecież te zmiany traktatowe również dotyczą kwestii zabijania dzieci narodzonych.
Bardzo dziękuję i odbieramy kolejny telefon. Proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak króciutko, nie
kto
wiem,
się
czy
do nas dodzwonił?
Ewa, nie wiem, czy po prostu czegoś już nie przeoczyłam, ponieważ nie cały czas słuchałam, ale tak bardzo chciałam się odnieść do kwestii tej na początku, którą pan Czarnecki poruszył, o wpływie posłów Prawa i Sprawiedliwości na głosowanie posłów Platformy. Chciałam przestrzec, że to nie miało raczej wpływu, ponieważ oni przez tyle lat nie liczyli się z żadnymi wartościami ojczyzny, Polski, z żadnym dobrem i tak samo nie miałoby to obecnie wpływu, choć to są sprawy bardzo poważne, ale jest to rodzaj takiego kamuflażu. Do końca jeszcze władzy nie przejęli, więc część elektoratu, on też w referendum to widać, głosowała przeciw, więc dokąd tej władzy nie sprawują, bardzo chcą to ukryć. Nie wiadomo, jak byłoby, gdyby tą władzę już mieli, przejęli. Także pan Tusk zbyt jest przebiegły i mądry i będzie wiele rzeczy rozgrywał w sposób tak, jak do tej pory to robił. Także proszę nie liczyć na to, że on to zrobił z dobrego serca i troski o Polskę. I w tym momencie chciałam bardzo, bardzo gorąco prosić wszystkich o ciągłą, nieustanną modlitwę za niego, ale i za wszystkich europosłów, za przyszłe wybory i ciągle jeszcze nawet teraz, dokąd jeszcze rząd się nie ukonstytuował, ten nowy, jak gdyby przyszły, jeszcze prosić i walczyć modlitwą o rząd Mateusza Morawieckiego, o naszych posłów, o modlitwę, o być może utworzenie tego nowego rządu, a później o pomoc w trwaniu w tej koalicji i w tych relacjach, jakie są, o Bożą pomoc, by jakoś Pan Bóg dopomógł, by Polskę uratować, katolicyzm, wiarę i wszystkie wartości, o których tutaj jest mowa. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani Ewo. Pani pośle, bardzo proszę.
No to muszę wyjaśnić, że ja oczywiście nie jestem naiwny. Ja w żadne dobre serce Donalda Tuska nie wierzę i w dobre intencje. To jest pewna gra z ich strony. Ja mam świadomość, jaka to jest gra. Ale tak, uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wymusiło głosowanie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, europosłów tych dwóch grupowań, właśnie takie, nie inne. Dlaczego wymusiło? Bo z naszej strony, z strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, był jasny komunikat, że te zmiany traktatowe w sposób jednoznaczny ograniczają suwerenność naszego kraju, naszej ojczyzny. I kto jest za Polską, ten nie może głosować za tymi zmianami. I oni zostali zmuszeni do tego, żeby tak głosować, nawet jeżeli, uwaga, wielokrotnie się wypowiadali zupełnie inaczej. Za tymi zmianami, takie by były wypowiedzi chociażby pana Bartosza Rukowicza z Platformy, pani Krystyny Pawliczak, kiedyś z Lewicy, teraz z Platformy, i innych polityków, także polityków PSL-u, którzy nas krytykowali, że my straszymy Europą, po czym zagłosowali jak my. Ale ja wiem, jaki to jest plan. Plan jest taki, że za jakiś tam czas, po pracach konwentu i konferencji międzyrządowej, ileś tam poprawek zostanie odrzuconych, ten projekt może zostanie trochę złagodzony i wtedy pan Donald Tusk wyjdzie i powie: proszę bardzo, dzięki naszej presji zmieniło się to i tamto, no zostało to i to, no ale jednak to jest lepszy dokument niż kiedyś, no to teraz możemy za tym podnieść rękę. I tego się obawiam i to przewiduję i to o tym w tej chwili mówię. To żadna naiwność z mojej strony, ja tylko pokazuję, że dobrze się stało, żeśmy zmusili, no nie mając większości sejmowej w tej chwili, powiem to wprost, żeśmy zmusili tych, którzy tą większość mają, nie wszyscy, bo lewicy żeśmy nie zmusili, ale zmusiliśmy Platformę PSL do głosowania takiego, jakbyśmy chcieli, żeby zagłosowali, choć wiem, podkreślam, że to jest z ich strony taktyczne, że to jest pewna gra i ja sobie z tego absolutnie zdaję sprawę i to potwierdzam.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Anna, dzwonię z Centralnej Polski. Chciałam się zapytać, jak po prostu, czy są jakieś po prostu granice, jeśli chodzi o właśnie wchodzenie w jakąś taką, no nie wiem, w kompromisy między Partią Prawa i Sprawiedliwości, a koalicją, tak, obywatelską, tymi, którzy mają teraz większość w parlamencie. Chodzi mi o to, że no wiadomo, że rząd Mateusza Morawieckiego, no to jest bardzo, jesteśmy wszyscy zainteresowani, żeby był, ale jakie są granice w ogóle wchodzenia w jakieś koalicje, porozumienie z tymi, którzy mają teraz tą większość. Z myślą o tym właśnie, żeby właśnie Polska kontynuowała wszelkie reformy, z myślą o tym, żeby właśnie Unia Europejska żeby w Unii Europejskiej właśnie była realizowana ta myśl ich założycieli. Chodzi mi głównie o in vitro. Po prostu uważam, że założyciele Unii Europejskiej właśnie byli obrońcami życia. Czy może być jakakolwiek, nawet najmniejsza, po prostu najmniejsza najmniejszy kompromis w kwestii właśnie obrony życia, a wiadomo, że Kościół i wszyscy ludzie, że tak powiem, którzy no, zgłębili ten temat, nawet z punktu widzenia biologicznego, no to po prostu wiadomo, że ta metoda in vitro jest metodą tej aborcji eugenicznej i jest to aborcja, tak? I teraz chodzi mi o to właśnie, no, czy nie powinno być w Prawie i Sprawiedliwości właśnie takiej jednak jednomyślności w tej kwestii, czy tak samo jeśli chodzi o taki ten bon, który jest przewidywany dla kobiet, które mają problemy właśnie z zajściem w ciążę, żeby one zdecydowały, no to jest jednak jakieś przyzwolenie również, bo mogą wybrać in vitro wtedy, że z podatków, na przykład moje, jestem katoliczką, tak, ja nie chciałabym brać udziału chociażby w ten sposób, żeby były właśnie mój podatek, prawda, był w jakikolwiek sposób wymierzony przeciwko życiu. Ja jestem zainteresowana ochroną życia. Chodzi mi o granice tego kompromisu, tak? Z myślą oczywiście o rozwoju Polski, o kontynuacji reform. Bardzo jestem też tym wszystkim przejęta i zaniepokojona. Najbardziej boli mnie fakt właśnie tego zagrożenia życia nawet jednego dziecka, tak? Najmniejszego bezbronnego dziecka w Polsce. I sprawa właśnie tej po prostu takiej przejrzystej postawy, żadnych kompromisów w tej kwestii. Także przepraszam tak długo. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Anno. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję pani Annie z Środkowej Polski za ten ważny głos, za głos istotny i takich głosów nie jest mało. No, gdyby był teraz w telewizji Równowagi Niedokończonych, to bym pokazał moją dłoń i powiedział, że prędzej mi kaktus na tej dłoni wyrośnie, niż żeby doszło do koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską czy z Lewicą. To w ogóle o tym nie ma mowy. Nie ma mowy o żadnej koalicji ani politycznej, ani ideowej. A jutro premier Morawiecki przedstawi zapewne gabinet ekspertów, będzie on zaprzysiężony. Jest to jakby taka próba pokazania czegoś szerszego, ponadpolitycznego, pewnej inwestycji w przyszłość, pokazania, że tamci mają tylko polityków, często zużytych, a my staramy się sięgać po ekspertów, po nowe twarze, po fachowców w swoich dziedzinach z dużym dorobkiem. Natomiast no powiem tak, polityka to jest umiejętność realizowania rzeczy możliwych w danym miejscu i czasie. Otóż Prawo i Sprawiedliwość za swoich rządów, mając większość, ale przecież na granicy tej większości, ale mając tą większość, potrafiło utrzymać zapisy dotyczące ochrony życia. Teraz widzimy, gdy sejmowa większość należy do kogoś innego, że te zapisy są bardzo zagrożone i pewnie będą zmienione. Ja o tym mówię, bo no, możemy narzekać na PiS w takiej czy innej sferze, także w tej. No ale jednak porównajmy to z pewną rzeczywistością tworzoną przez inne partie polityczne, gdzie nawet te, które się odwołują do wartości w jakiejś mierze, przynajmniej deklaratywnie, werbalnie, wartości chrześcijańskie jak PSL czy Ruch Pana Hołowni, no w praktyce są za tym, żeby te otworzyć furtki do aborcji. Więc no myślę, że warto to po prostu uczciwie porównać.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Czyni Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Waldemar ze Skolszyna koło Jasu pod Karpacie. Ja chciałem w temacie powiedzieć tyle, że Niedawno w Polsce zaczął się taki proces odkłamywania historii i już teraz nie ma polskiej przynajmniej strony nazwy Kaliningrad, tylko jest Królewiec. To proponuję jeszcze drugi krok zrobić i nie mówić, że jest obwód królewiecki, tylko województwo królewieckie. I to wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy, panie Waldemarze.
Bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Dziękuję tutaj panu Waldemarowi spod Jasła. Myślę, że rzeczywiście dobra rzecz. Skądinąd wiem, że widziałem takie mapy, które przedstawiał szef kontrwywiadu ukraińskiego, pan generał Budanow, gdzie Królewiec był pokazywany na tej mapie nie jako rosyjski, tylko jako niemiecki. To ja się pytam, a dlaczego niemiecki? A dlaczego niemiecki? A dlaczego nie polski na przykład? Ale województwo podoba mi się.
Widziałem ostatnio zdjęcia, też dodając, że na Białorusi z kolei zaklejano łacińskie nazwy, czy łacińskimi literami pisane nazwy tych przygranicznych miejscowości, więc myślę, że...
Tak, tak. No, myślę, że tu się bardzo boją tej kultury zachodniej, także kultury związanej z rzymskim katolicyzmem, tak, to fakt, a myślę, że akurat Białoruś, niestety to, że ona poszła w kierunku Rosji, no to oczywiście wynika z pewnego szantażu politycznego i ekonomicznego, gazowego ze strony Rosji, ale także pewnych błędów Unii Europejskiej też trzeba tak powiedzieć.
Dziękuję i odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina, witam ojca i pana europosła.
Witam.
Ja bym taką sprawę chciał podjąć. No, przegraliśmy te wybory, oczywiście, między innymi dlatego, że nie dopilnowaliśmy tego, tak jak to powinno się zrobić. I sprawa młodych wyborców. Uważam, że w tej chwili, kiedy jeszcze nie została przyjęta telewizja i media przez tych następców, proponowałbym podjąć już w tej chwili taką akcję po prostu przyciągania młodych wyborców, podjąć jakieś działania, ażeby skłaniać tych młodych wyborców do jakiegoś pozytywnego ukierunkowania się na prawicę. Bo wiadomo, za 2 tygodnie czy 3 to będzie to bardziej, dużo gorzej. No spróbujmy. Także ja miał to i dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
No ważny głos, ja dziękuję panu Stanisławowi z Lublina. To jest bardzo szeroki problem i tu to nie jest tak, że w kampanii wyborczej myśmy stracili głosy młodych. Myśmy te głosy młodych tracili przez lata. W 2015 roku, przypomnę jednym zdaniem, może pośrednio złożonym, ale lat temu 8 w tej kampanii wyborczej, 2 wstecz, to PiS był tym pierwszym adresatem dla ludzi między 18 a 29 rokiem życia, tych najmłodszych. Teraz byliśmy na miejscu 5. No, coś tu się stało. Myślę, że też nad tym pracowały nie tylko media opozycyjne, ale w ogóle popkultura. No, jest tak, że wklejono, wdrukowano w świadomość ludzi młodych, że PiS to obciach, że przyznawanie się do PiSu to jest w ogóle wstyd, kompromitacja. To jest coś szerszego niż tylko polityka, tak. I oczywiście możemy mówić o zmianach cywilizacyjnych i tak dalej, ale w moim przekonaniu tutaj trzeba uderzyć się w piersi. My jako Prawo i Sprawiedliwość powinniśmy uderzyć się w piersi i to mocno i dokonać pewnej analizy, dlaczego tak się stało. Oczywiście są okoliczności obiektywne i tutaj różne środowiska ze sfery kultury, mediów nad tym pracowały, ale to jest za mało usprawiedliwienie. To tak, to nie wystarczy tylko to powiedzieć. Także my tu musimy naprawdę bardzo mocno przemyśleć, zwłaszcza, że myśmy młodym ludziom, młodym małżeństwom dali dużo, czy bardzo dużo, a może też nie potrafiliśmy o tym powiedzieć, przekazać tego, powiedzieć, jak dużo się zrobiło dla tych młodych ludzi, a może trzeba było pewne rzeczy zrobić inaczej. No ale to już jest się na osobno być może audycję, osobny temat, ale dziękuję za ten głos.
Dziękuję bardzo. Ja też dopytam, panie pośle, wspominaliśmy, pan poseł wspomniał przed momentem o tym, że jutro będzie zaprezentowany rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego o 16.30 jest zapowiedź. No doczekamy się do tej 16.30, ale czy coś więcej możemy powiedzieć na temat tego rządu, bo to musi być coś, że tak powiem, żeby ewentualnie przekonać do siebie większość sejmową, żeby utworzyć, o tak powiem, która by przegłosowała wotum zaufania dla tego rządu, więc czego się możemy spodziewać?
No to musi być coś, tak jakby idąc, korespondując z tym, co powiedział ojciec, redaktor, coś dużej litery. Myślę, że Mateusz Morawiecki pokaże pewną nową jakość. Myślę, że sięgnie po ekspertów przede wszystkim. Pokaże pewną propozycję rządu ponad podziałami politycznymi, co się nie jest łatwe, to jest bardzo trudne. Może jest pewna taka inwestycja w przyszłość, bo tu nie chodzi tylko stworzenie większości sejmowej, to jest oczywiście najważniejsze. To jest skrajnie trudne, to nie bądźmy naiwni. Ale też pokazanie polskiej opinii publicznej, że można robić politykę inaczej, nie w partyjniacki sposób, jak to proponują nasi polityczni oponenci. I myślę, że zobaczymy tam szereg ludzi zupełnie mniej znanych opinii publicznej, a wartościowych. I myślę, że to będzie też taki ważny moment, także w walce o duszę naszego narodu, a my cały czas prowadzimy w sondażach i myślę, że to, co się jutro stanie, też będzie służyło pokazaniu takich trochę szerszych perspektyw PiSu, no ale też uwaga, chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, to jest pierwszy krok, tak zwane trzy kroki, pierwszy krok. Premier Morawiecki proponuje rząd, prezydent go zatwierdza. Jeżeli to się nie uda, to drugi krok należy do tych ugrupowań opozycyjnych, dotychczasowych. Jeżeli im się nie uda, to jest mało prawdopodobne, ale jeżeli im się nie uda, to będzie trzeci krok ze strony prezydenta i wtedy myślę, że szereg osób z tego gabinetu Mateusza Morawieckiego mogą być przydatne, a wtedy premier Morawiecki wcale nie musi się tutaj trzymać stołka. Jest człowiekiem, który kocha Polskę i jakby wyrasta ponad swoje ambicje i może wtedy ten fotel premiera oddać komuś po to, żeby taki rząd powstał. No ale podkreślam, to już jest kwestia trzeciego kroku. Na razie mamy ten pierwszy.
Panie pośle, poza anteną, bo odebrałem słuchacza pana Łukasza, rozłączyło przed momentem, ale z tego, co udało się uzyskać, pan Łukasz chciał zapytać o możliwość współpracy z Konfederacją Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie na tej płaszczyźnie polskiej, ponieważ, jak stwierdził, też wiele wspólnych kierunków, może postulatów decyzji, myślę, że można byłoby podjąć. Więc w imieniu pana Łukasza tak pytam, panie pośle.
Chciałem panu Łukaszowi i wszystkim, którzy o to chcą zapytać, czy są tym zainteresowani, powiedzieć tak. Uważam, że w obozie patriotycznym nie ma wrogów. Uważam, że trzeba współpracować, że trzeba szukać tego, co łączy, że nikt nie ma monopolu na miłość ojczyzny, że jeżeli komuś są drogie wartości patriotyczne, narodowe, tradycyjne, chrześcijańskie, jeżeli komuś jest drogie państwo polskie, interes narodowy, no to wspólny mianownik zawsze się znajdzie. Znaczy tak, ja uważam, że w przyszłości to jest potencjalny koalicjant i w swoich wypowiedziach staram się unikać krytykowania Konfederacji. Oczywiście tak, no tam jakieś zarzuty można mieć, oni mogą mieć do nas, ale naprawdę nie Konfederacja jest tutaj tym przeciwnikiem i to nie jest naprawdę problem, to jest potencjalny koalicjant, podkreślam jeszcze raz.
Dopytam też o to spotkanie w sił patriotycznych, jakkolwiek byśmy to jeszcze nazwali, na razie to roboczo tak nazwijmy. W styczniu pan prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał, czy jakieś zaproszenia będą kierowane do konkretnych środowisk, czy to będzie otwarte, co wiemy na dzisiaj?
Tak, potwierdzam. Fakt tej konferencji na początku roku, ona ma wyjść poza formułę partyjną jednej formacji Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj pan minister, pan premier Gliński, pan minister Czarnek, pan minister Rau za to mają współodpowiadać. Natomiast chcemy pokazać, że wokół PiSu powinny gromadzić się te siły polityczne czy społeczne, propaństwowe, dla których interes narodowy jest głównym punktem odniesienia i mam nadzieję, że to będzie taki pierwszy krok do konsolidacji właśnie tych, którzy chcą służyć Polsce i są przeciwni kosmopolityzmowi i internacjonalizmowi.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jan z Lublina. Ja ze swojej strony chciałem krótko zasygnalizować tylko jedną rzecz. pan europoseł powiedział o ważności, zresztą bardzo słusznie, o ważności używanego języka, że Unia stara się ten język zakłamać, w ogóle ta propaganda prounijna. I my ze swojej strony, to znaczy, ale widziałem ludzi z rządu, który był, który i teraz dziennikarzy, nawet naczelnego bardzo prawicowej gazety, że używali pojęcia, że jesteśmy przeciwko stworzeniu superpaństwa. Otóż to jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieje coś takiego jak semantyka językowa, czyli znaczenie wyrazów, już kiedyś ktoś zwrócił uwagę dawno temu, żeby nie używać zwrotów, które w sensie negatywnym, które po drugiej stronie mają dużo konotacji pozytywnych. To się odnosi właśnie także do zrozumienia pewnych spraw przez młode pokolenie. Jeżeli będziemy używać pojęcia, że nie chcemy super państwa, to słowo super dla młodych ludzi jest bardzo pozytywne. I jakbyśmy weszli w jakimkolwiek słownik języka polskiego czy cokolwiek, to ma setki, no powiem tak, dziesiątki, a podstawowych kilkanaście pozytywnych synonimów. Więc jeżeli my mówimy, jeżeli tylko by druga strona podłapała to słowo, że jest za super państwem, a my jesteśmy przeciwko super państwu, to młodzi ludzie kompletnie nie będą tego rozumieli. Po prostu nie powinno się używać pojęcia, które ma wiele konotacji pozytywnych do negacji, że jesteśmy przeciw, bo to zaburza i sprawy językowe i zrozumienie. I tylko to chciałem zasygnalizować, że może jakieś słowo eurokołchos albo coś takiego, jakiekolwiek by się wymyśliło, ale takie negatywne. Super ma zawsze pozytywne konotacje, więc jeżeli używamy słowa takiego, że jesteśmy przeciwko powstaniu super państwa, to jest w tym pewna sprzeczność dla zrozumienia, zwłaszcza dla młodych ludzi. Tylko to chciałem zasygnalizować, żeby może nad tym się zastanowić, bo to jest dosyć, ja uważam, niebezpieczne. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy.
No, w 100% się zgadzam z panem. Super to jest coś dobrego i państwo to jest coś dobrego. Więc ja nawet o tym ostatnio myślałem, że staram się unikać tego sformułowania. Mówmy o eurofederalizmie. To jest bardziej właściwe, no oczywiście eurokołchos to określenie bardzo publicystyczne, choć trafiające pewnie do umysłów. Natomiast tak, pełna zgoda z panem. To chyba moja najkrótsza wypowiedź. Zgadzamy się w 100%.
Panie pośle, mamy 6 minut do końca. Na temat zmiany traktatów Unii Europejskiej dzisiaj rozmawiamy i konsekwencji dla Polski. Jesteśmy po 2 godzinach prawie tutaj rozmowy i ponad godzinie w telewizji trwam. Zatem chciałbym poprosić pana posła o takie podsumowanie i tego tematu raz jeszcze, ale też może głosów naszych słuchaczy.
Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wszystkie ważne wypowiedzi, ciekawe wypowiedzi i w telewizji trwam i w Radio Maryja, w tych dwóch mediach, o których można by powiedzieć takim sformułowaniem z XVIII wieku, że są głosem wolnym, wolność ubezpieczającym. Dziękuję za te wypowiedzi przepojone troską o Polskę. My jesteśmy wielkim narodem, jesteśmy 5. co do wielkości, w sensie demograficznym, państwem Unii Europejskiej i my powinniśmy mieć istotny, a może i kluczowy wpływ na losy Unii, naszej Unii Europejskiej, pojmowanej jako Europa Ojczyzn, Europa Narodów. Nie możemy się zgodzić z ograniczaniem suwerenności naszego kraju i się z tym nie zgodzimy, bo do tego sprowadzają się te głębokie, rewolucyjne wręcz zmiany traktatów Unii Europejskiej. Ta ustrojowa rewolucja. Jesteśmy przeciwko wchodzeniu Polski do strefy euro, a do tego te zmiany nas zmuszają. Przypomnę z ostatnich dni sondaże, które mówią, że ponad 3/5, blisko 2/3 Polaków jest w dalszym ciągu przeciwne wchodzeniu naszej ojczyzny do Eurolandu. I tutaj mamy silny mandat społeczny, żeby temu protestować. Jesteśmy przeciwko tym skrajnie bezmyślnym, bardzo niebezpiecznym, bardzo ryzykownym gierkom eurofederalistów, euroentuzjastów odnośnie tworzenia alternatywy wobec NATO, co przy sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, w sytuacji tego rosyjskiego imperializmu, który się na Ukrainie nie zatrzyma, tutaj trzeba z Ameryką współpracować, a nie jej wypowiadać jakieś wojenki. Także dlatego jesteśmy przeciwko tej rewolucji ustrojowej Unii Europejskiej. Jesteśmy w czasie niełatwym, a nie będzie łatwo, będzie trudno, będzie bardzo trudno, skrajnie trudno. Mówię to wprost, tutaj trzeba ludzi traktować w sposób poważny i uczciwy. Będzie skrajnie trudno powołać nam nowy rząd. Nadchodzą być może trudne, czy bardzo trudne czasy, ale tym bardziej trzeba się mobilizować. Tym bardziej trzeba bronić polskiej racji stanu, być może nawet wbrew rządzącym, jeżeli takie rządy nastaną. Jednym z głównych pól, płaszczyzn walki o suwerenność jest to, co dzieje się w instytucjach Unii Europejskiej. Tam musimy być słyszalni. Nasz głos musi być donośny. I jest tak, jak mówił poeta, że od tego bieg lawina zmienia, po jakich toczy się kamieniach. I rzeczywiście ostatnie głosowanie, 4 dni temu, w środę, w Parlamencie Europejskim pokazało, że my niewiele nam brakowało, żeby zatrzymać, chociaż na jakiś czas, tą bardzo złą dla Polski, antypolską falę, a w niektórych głosowaniach wygraliśmy, ważnych. To pokazuje, że jednak mamy potencjał, aby szukać i znajdować sojuszników w innych krajach europejskich, także w różnych innych ugrupowaniach, które często głosowały inaczej niż my dotąd. I też wydaje się, że budzi się taki pewien duch sprzeciwu w Europie, że Europa jednak mimo wszystko skręca w prawo, skręca w kierunku wartości konserwatywnych, tradycyjnych, w kierunku właśnie Europy, ojczyzny, Europy narodów, a nie jakichś ponadnarodowych struktur, które dają władzę głównie Niemcom. I myślę, że wokół tego trzeba organizować różne środowiska patriotyczne, ruchy społeczne. O tym mówiliśmy przed chwilą w kontekście stycznia i tego kongresu. I naprawdę wszystkie ręce na pokład. Każdy, komu ojczyzna w sercu, dla którego ojczyzna w sercu, no jest potrzebny. Jesteśmy naprawdę na pewnym zakręcie dziejowym, ale tym bardziej potrzeba naprawdę każdego człowieka i modlitwy, i działania, i mądrego słowa, i mądrego, wytrwałego czynu. I o to bardzo proszę i jeszcze raz dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to, że są i ich znaczenie, mówię to z całą odpowiedzialnością, ich znaczenie teraz jeszcze bardziej wzrośnie, bo może właśnie ich głos będzie musiał być coraz bardziej donośny w sytuacji, gdy ten głos w niektórych mediach może zamilknąć.
My dziękujemy za przybycie, za podjęcie tego ważnego tematu i za, tak jak pan poseł wspomniał, mówienie prawdy i to całej prawdy, a nie tylko tej takiej bardziej strawnej czy lekko strawnej. Bardzo dziękuję, panie pośle, i do usłyszenia.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję również Państwu za czas tych rozmów niedokończonych.